Jak się świeci wszystko, to znaczy, że jest dobrze.
Witaj Piotrze, dzień dobry.
Witaj, dzień dobry, witamy publiczność.
Tak, znów nagrywamy na żywo. Dzisiaj 47. odcinek o przyrodzie naukowej, Pszczele wieści o przyrodzie naukowo z zamku w Janowcu na festiwalu
kultury pszczelarskiej.
Tak.
Zapraszamy wszystkich, którzy nas słyszą i którzy chcą wziąć udział w naszym nagraniu. A będziemy mówili o trzech naukowych artykułach i o jednym newsie.
No, news będzie tym razem dotyczył bieżącej polityki, co ciekawe, ale oczywiście głównie pszczół. Natomiast artykuły naukowe będą omawiały problem ekologiczny wykorzystania pszczół przez imperializm Stanów Zjednoczonych.
Zgadza się. Nie tylko, bo będą pewne nawiązania, które poprowadzą też do innych krajów. Ale będziemy też mówili o kluczowych powiązaniach między różnorodnością środowiskową, biologiczną, a zdrowiem w ochronie dzikich pszczół.
Tak. I na końcu o tak zwanej tragedii tolerancji w pszczelarstwie darwinistycznym. Czyli będziemy się bezpośrednio odnosili do tego, co Bartek przed chwilą mówił, a przynajmniej do małego fragmentu jego prelekcji.
Czyli na początek zapraszamy Was do Ameryki.
Tak. Nie wiem, czy Piotrze słyszałeś o takiej instytucji, która powstała na początku tego roku, nazywa się DOGE.
No oczywiście, wszyscy słyszeliśmy.
No, jeszcze, może wytłumacz.
Jeszcze mamy echa, jest to organizacja, która ma na celu ukrócić nadmiary finansowe, wydatki finansowe na niepotrzebne rzekomo działania, między innymi też naukowe.
Tak jest. No w praktyce skończyło się to czasami w ciągu, nawet z tego co słyszałem, za pomocą wysłania jednego maila, a w innych przypadkach w sposób bardziej długi, no po prostu masowymi zwolnieniami na przykład urzędników Stanów Zjednoczonych, prawda, państwowych, którzy
tak
wiele lat pracowali i budowali jakieś instytucje, oczywiście w tym instytucje naukowe, a także ukróceniem po prostu grantów, ukróceniem środków do finansowania. I dzisiaj będziemy mówili o jednej z takich instytucji, która konkretnie zajmuje się pszczołami, w ogóle wszystkimi pszczołami, czyli także pszczołami dzikimi na terenie Stanów Zjednoczonych, ale właściwie, jak się dowiemy z tego artykułu, my wszyscy, cały świat, może po prostu dzięki ich
pracy kolekcjonerskiej też, bo oni zbierają okazy wielu tysięcy owadów, kolekcjonują je, fotografują, umieszczają w internecie i naukowcy mogą z tego korzystać także w celach edukacyjnych.
Tak. Mówimy o instytucji Eastern Ecological Science Center w hrabstwie Prince George. No więc ta organizacja do tej pory zajmuje się między innymi swoim laboratorium, zebrała 800 tysięcy okazów pszczół. W sposób bardzo pieczołowicie to konserwuje, czyli za pomocą różnych chemikaliów tworzy, no takie, można powiedzieć, mumie pszczół.
Opowiadaj, a ja pokazuję efekty ich działania.
To jest właśnie ich strona. I bardzo ważne, że jest to strona nawet nie na otwarta licencja, to jest taka, że ktoś może korzystać to oczywiście za darmo, każdy człowiek, natomiast musi przynajmniej podać autora. Natomiast oni to wszystko publikują w tak zwanej licencji public domain, czyli w domeny publicznej to oddają, czyli nawet bez żadnego podpisu każdy mógł z tego po prostu korzystać. I z tego, co widziałem, na wielu czasopismach branżowych, nawet pszczelarskich, ale w wielu artykułach naukowych korzystano z tego zdjęcia. Jak widzicie, to jest bardzo wysublimowana makrofotografia. Używają naprawdę niesamowitego sprzętu. Jest też takie zdjęcie dręcza pszczelego, na którego oddaje wszystkie po prostu jego najdrobniejsze włoski. No nie widziałem jeszcze tak dokładnego zdjęcia dręcza pszczelego. I teraz co się okazało? Przyszła do nich informacja, że przepraszamy bardzo, w ciągu 48 godzin ucinamy wam natychmiastowo po prostu wszelkie środki i okazało się, że mieli właśnie w trakcie preparowania ileś
3000 okazów,
które by im zgniły, bo nagle im wszystkie środki ucięto, więc ogłosili po prostu tą informację między innymi w mediach społecznościowych i nagle...
300 tysięcy, przepraszam, ja sobie gdzieś musiało mi to się omsknąć.
Tak.
300 tysięcy okazów, które były przechowywane między innymi, jak to oni nazwali, w pudełkach do pizzy, bo w dowolnym kartonie można takie, w dowolnym kartonowym pudełku można takie okazy tak. przez jakiś czas przechować, ale...
Czekały na obrobienie.
Ale tak, ale trzeba je jednak zapakować do pudełek specjalnych, które są do tego przeznaczone, no i właśnie przygotować do warunków, w jakich mogą być przechowane przez dłuższy czas, żeby można było im chociażby takie zdjęcia zrobić, ale też wiemy, że bardzo wiele owadów, bardzo wiele okazów jest zebranych i przechowywanych w magazynach, a jeszcze nie zostały poddane badaniom taksonomicznym. Tak jeszcze jest. Nie mają określonego przyporządkowania taksonomicznego i wśród tych gatunków też tak jest. Więc być może stracilibyśmy mnóstwo okazji do poznania też gatunków, których jeszcze do tej pory nie znamy.
No i postanowili zrobić co mogą, czyli wpadli na pomysł, żeby między innymi w mediach społecznościowych no, tak emocjonalne wpisy umieścić, między innymi no, odwoływali się do właśnie do tego, że te pszczoły, no, że poświęcili życie tych pszczół i prawda, one teraz mają zginąć, że niektóre są wielkości jagody, niektóre wielkości ryżu te pszczoły. I okazało się, że mnóstwo naukowców, mnóstwo nawet studentów, po prostu ludzi dobrej woli zgłosiło się do nich i pieczołowicie sami w te po prostu...
To są osoby, które się zgłosiły, a to jest pan Drouch, Sam Drouch, który jest szefem tego... Tak. Tej organizacji.
No i udało się po prostu te pszczoły przełożyć już do właściwych, już po konserwacji, do właściwych po prostu opakowań, no i będą czekały po prostu na lepsze czasy, kiedy będzie można je zidentyfikować i dokładnie przebadać. W każdym razie można powiedzieć, że kolekcja została uratowana w pewien sposób.
I to jest taki news.
Tak, no i...
A my płynnie dosyć przechodzimy do pierwszego materiału, bo on się trochę łączy, to znaczy łączy się z polityką w jakimś sensie.
Jest to, dlatego specjalnie, Piotrze, dobrałem ten artykuł, mimo że on jest jak, bo my zazwyczaj staramy się świeże artykuły w ciągu ostatnich kilku lat omawiać, natomiast ten mi podpasował i mi...
Tak, on jest z 2010 roku, czyli już dość stary. Ale myśmy opowiadali o wykorzystaniu pszczół, o wykorzystaniu zdolności zapachowych, chociażby w poszukiwaniu padłych zwierząt na sawannach. I była do walki też, z kłusownikami.
Tak, właśnie, czyli w portach po prostu przeładunkowych wielkich statków handlowych.
Tak, poszukiwanie na przykład kości słoniowej w kontenerach, opowiadaliśmy o tym.
Tak, bo okazuje się, że pszczoły mają niesamowite zdolności, między innymi percepcyjne, między innymi potrafią wyczuwać naprawdę bardzo małe ilości jakichś substancji po zapachu, prawda? I nie mają tych zdolności gorszych niż wytresowane psy, a wymagają dużo mniej zaangażowania w wyuczenie ich tych zapachów po prostu, prawda?
No tak, to jest chwila, to jest dzień czy dwa i pszczoły są nauczone korzystania z nowego zapachu.
I jak ostatnio, to już było no ostatnio, to było chyba już ponad rok temu, mówiliśmy o takim wykorzystywaniu pszczół, no można powiedzieć do celów pokojowych, prawda, czyli łapaniu między innymi kłusowników, którzy przewożą tymi statkami, bo te pszczoły po prostu potrafiły wtedy, znaczy takie jest hipoteza, że w przyszłości może to być wykorzystywane, na przykład wyczuwać zapach padliny, ale w taki sposób, że w takich niskich stężeniach, że dla człowieka jest to na przykład niewyczuwalne na statkach i to może alarmować na przykład służby, które są na tych portach przeładunkowych, że zaczynają jakiś statek przeszukiwać. No, rozmawialiśmy też o badaniach, gdzie z wykorzystaniem na przykład odwrotnie psów, które odnajdywały rzadkie gatunki na przykład śmieli czy innych owadów.
Zgadza się. A teraz odwrotnie, no i wróćmy już do tego nowego artykułu. Właściwie to jest to rodzaj eseju. Tu jest, autorem jest jeden człowiek, więc jego opinie to są tak naprawdę jego opinie. Natomiast one mają podstawę na bazie tego, co on przez swój jakiś tam czas zbudował.
Tak, ale
on napisał coś takiego.
Jaka jest charakterystyka mimo wszystko artykułu naukowego? Tutaj jak Państwo sobie zobaczą, to są, to co jest podstawą, to są przepisy, tak? Czyli jeżeli my tutaj czytamy, on przytacza jakąś opinię albo powołuje się na dane, to zawsze jest po prostu przypis, prawda? Na dole oczywiście jest biografia i wtedy nawet ktoś, kto się tym wcześniej nie interesował, to może prześledzić tok rozumowania tego autora i tym się różni po
prostu... Może go zweryfikować. Te jego opinie są weryfikowalne poprzez te przypisy. Więc on napisał coś takiego. Spotkałem naukowców wykorzystujących pszczołę miodną do mapowania plutonu w krajobrazach północnego Nowego Meksyku. Tu akurat jeszcze nie wiem, o co chodzi, ale od tamtej pory podążam za pszczołą miodną przez labirynt kompleksu wojskowo-przemysłowego. Zetknąłem się z bioinżynierami w krajowych laboratoriach, którzy szkolą pszczoły, strategami wojskowymi z prywatnych think tanków, którzy mówią o zachowaniach społecznych pszczół, matematykami, którzy piszą równania opisujące rój pszczół oraz prywatnymi kontraktorami wojskowymi opracowującymi nowe technologie dla nowoczesnej wojny.
Tak. I tak zwana inteligencja roju, którą między innymi kierują się pszczoły miodne, ale nie tylko pszczoły miodne, a także w ogóle wszelkie tak zwane eusocjalne organizmy owadzie, czyli na przykład mrówki czy termity też, inne gatunki pszczół są bardzo... są kąskiem, na które chętnie organizacje militarne, prawda, chętnie je badają właśnie do celów wojskowych czy do celów terroryzmu. Dlatego, że dzięki po prostu analizie, jak w sposób bardzo zdecentralizowany i rozproszony, ale mimo wszystko w sposób zsynchronizowany, świetnie, bardzo dokładnie te organizmy działają, można to przenieść na przykład na działanie autonomicznych dronów. Dronów, które, no cóż, mają cele militarne, czyli mają między innymi zabijać ludzi, zestrzeliwać jakieś obiekty wrogie.
Ale nawet nie aż tak, bo jak ja powiedziałem wcześniej, że nie tylko Ameryka z tych obserwacji korzysta, to zwróćmy uwagę na pewną sytuację, która się wydarzyła w Ukrainie. Gdyby nie to, że każda jednostka wojskowa minimalna ma świadomość celów postawionych od góry, ale ma swobodę operacyjną w odniesieniu do własnej oceny sytuacji, to sytuacja w pierwszych dniach wojny wyglądałaby zupełnie inaczej. Natomiast właśnie to rozproszone dowództwo, to podejście roju, czyli decyzyjność na najniższym poziomie spowodowała, że ta wojna wyglądała trochę inaczej.
I autor też zastanawia się nad etyczną stroną, prawda, tego typu doświadczeń. Rozmawiał z naukowcami, którzy po prostu biorą udział w badaniach, w laboratoriach tych wojskowych. Oczywiście nie wszystko mogli mu powiedzieć. Niektórzy mówili mu dopiero na przykład już, jak przestali w tym ośrodku pracować. Na pewno wiele rzeczy było ściśle tajnych. Natomiast zauważył ich inne podejście niż naukowców, którzy w innych celach pracują, prawda, nad pszczołami. To znaczy... rzeczywiście następowała bardzo duża instrumentalizacja życia pszczół. O ile, nawet jeżeli jakąś krzywdę pszczołom robią naukowcy, to często nad pewnymi badaniami, nawet oczywiście w Polsce to się odbywa, w ośrodkach naszych naukowych, to mimo wszystko w pewien sposób żałują, prawda? Tych pszczół jest to dla nich duży dyskomfort. Natomiast zauważył coś takiego, że ci naukowcy opisywali to, że ludzie, którzy tam pracowali, już naprawdę podchodzili jak do rzeczy po prostu.
Wojskowi nie mają problemu oczywiście, żeby pszczoły zapakować do takich klatek, jak tu państwo widzicie, które na cały okres życia pszczoły. One są tam karmione, tam są szkolone.
Wąchają trucizny na przykład.
I wąchają trucizny na przykład w takich sytuacjach jak tutaj, które są im podawane. I poprzez skojarzenie z pokarmem, jeżeli to jest ten sam zapach, to pszczoła wysuwa języczek do pokarmu. I wtedy jest potwierdzenie, że zapach, który został podany, jest właśnie tym, który jest poszukiwany.
No i w podsumowaniu autor kreśli taką, znaczy zmusza czytelnika do autorefleksji, ale i kreśli taką wizję w kierunku politycznej entomologii. Także gdzie entomologia już będzie masowo wykorzystywana też do celów politycznych, a nie tylko do celów badawczych, nie tylko do celów poznawania świata. No cóż, to się dość dobrze łączy z moją taką hipotezą, że często słyszymy o różnych technologiach na przykład, czy branżach strategicznych. No moim zdaniem Każda technologia jest, może być strategiczna, tylko kwestia po prostu, jak zostanie wykorzystana. I nawet taka rzecz jak entomologia może mieć również cele strategiczne.
Pszczoły zawsze były na wojnach wykorzystywane. Jest dość duże prawdopodobieństwo, że zmniejszona populacja pszczół w końcówce czasów rzymskich związana była z tym, że one były wykorzystywane w wojnach, po prostu do obrzucania zamków czy grodów rojami, a też i przez obrońców tych grodów do obrony przed atakującymi, tak, właśnie poprzez rzucanie na nich rojów pszczół.
Tylko nie było to na etapie jeszcze tak zorganizowanej całej nauki.
Oczywiście, prawda? Nie funkcjonowało to na tych zasadach. Natomiast nawet we współczesnych bardzo czasach, bo w czasach II wojny światowej i po II wojnie światowej, wykorzystanie owadów do zakażania dużych populacji ludzi bakteriami, chorobami, miało miejsce. One były zrzucane z samolotów, zakażone pchły w Korei Północnej na przykład. Także w zakresie torturowania jeńców owady oddały przez setki lat duże usługi, tak, ludziom, którzy to robili.
Są różne pomysły bioinżynieryjne, również do oczywiście, szczególnie autor się tutaj skupia na celach, które no nie są przyjazne i dla tych zwierząt, i nie są też przyjazne dla życia ludzi. Natomiast jest jedna, daje pewną nadzieję. Co daje nadzieję? To, że jeżeli on twierdzi, powołując się oczywiście na różnych socjologów, że jeżeli takie podejście, jak on często ci pracownicy prezentują, czyli w sposób czysto instrumentalny do tych zwierząt, traktując jako biernych, jako nie jako agentów czynnych i zmieniających środowisko, czym są w istocie organizmy żywe, tylko jako biernych, można powiedzieć, jako rzeczy, prawda, czy jako maszyny, które w sposób bierny oddziaływują ze środowiskiem, no jest rzeczy samej nieprawdziwa i to może być ten kamyczek nadziei, który spowoduje, że nie uda się po prostu zrobić tego wszystkiego, co ci ludzie planują, można powiedzieć.
A jeszcze na koniec to ja powiem o czymś, co mnie trochę fascynuje, bo ja jestem wielkim zwolennikiem, znaczy zwolennikiem, lubię po prostu inżynierię i takie sytuacje, w których uczymy się, obserwując. Już nie wykorzystujemy tych owadów, ale jeśli operator współczesnego drona ma do dyspozycji nie drona, ale cały rój urządzeń połączonych ze sobą w jedną sieć, on nie może nimi wszystkimi sterować. Natomiast one wszystkie mogą się ze sobą komunikować. I on z kolei, sterując jednym dronem, ma informacje o tym, co obserwują pozostałe. Jest dysponentem uzbrojenia, które niektóre drony z tego roju niosą, i tak naprawdę ten człowiek ma zwiększone możliwości kilkunastokrotnie w porównaniu z tym, gdyby miał do dyspozycji tylko jedno urządzenie. To właśnie wynika z tego, jak funkcjonuje rój i jak możemy się uczyć działania we współczesnym świecie,
które może być wykorzystywane do różnych celów. Natomiast jest pewne zagrożenie do tego, co powiedziałeś, odnośnie rozproszonej odpowiedzialności. Mieliśmy już taką sytuację w zeszłym roku,
to
prawda?
Zawsze.
No właśnie. W momencie, kiedy się pojawia taka rozproszona inteligencja i maszyny, no to nie ma człowieka, który w sposób bezpośredni przyrada przyciskałby ten przycisk. Natomiast, tak, no właśnie. I pojawiają się takie argumentacje, takie tłumaczenia, że przecież to jest tylko technologia. No owszem, gdzieś ktoś zawinił, no ale przecież nie bezpośrednio człowiek. Nie ma po prostu
innowacji. Ja jeszcze dam jeden cytat. Autor przytacza to, co powiedział mu jeden z wysokich rangą urzędników administracji Busha. No bo to był jeszcze 2010 rok. Powiedział, kiedy działamy, tworzymy naszą własną rzeczywistość. A kiedy wy będziecie studiować tę rzeczywistość, rozsądnie, tak jak to robicie, będziemy działać dalej, tworząc inne, nowe rzeczywistości, które również możecie studiować. W ten sposób sprawy się ułożą. Jesteśmy aktorami historii, a wy wszyscy będziecie studiować to, co my robimy. To jest niestety demonstracja jakiejś siły i jakiegoś bardzo agresywnego podejścia, także i do wykorzystania zwierząt i także do właśnie takiego wykorzystania pszczół.
Jakie pszczelarze by raczej nie chcieli.
Jakich pszczelarze by raczej nie chcieli.
Czy mają Państwo jakieś przemyślenia, jakieś pytania odnośnie tej publikacji? A Bartku, czy może Pan do mikrofonu powiedzieć?
Przede wszystkim bardzo dziękuję za przepiękny wykład, który mnie zafascynował. Pierwszy raz słyszałem o takim wykorzystaniu możliwości pszczół. Ale chciałbym posłużyć się na tej kanwie przykładem. Ja chodzę do pszczół, obsługując je rozebrany. Dosłownie w slipach. A kiedyś, nie wiem czy mam rację, usłyszałem, że jest tak zwany pot strachu. Ja go nie mam. Mnie, chyba że przygniotę albo niefortunnie coś tam zrobię, to wtedy mnie urządli. Natomiast rzadko nawet używam zmiotki, czy szczotki, czy pióra, dlatego że mogę je ręką zgarnąć pszczoły z ramki. I to jest moja pasja, ale znam, mam znajomych, którzy są ubrani dosłownie jak żołnierz na wojnie w pancerze.
Tak.
Hełm i tak dalej. To znaczy gumowe, grube rękawice, kapelusz i też potrafię je żądlić.
Ale ja potwierdzam, że istnieje coś takiego jak pot strachu. Mam kolegę, z którym obaj podchodzimy do tych samych uli. Była sytuacja taka, że on przyjechał zabrać swoje ule z naszego wspólnego pasieczyska i po pewnym czasie powiedział, żebym ja je pozamykał, bo on nie da rady. Do niego wyskakują natychmiast i go żądlą, a ja nie miałem z tym problemu, żeby podejść i pozamykać jego ule.
Tak, rozumiem. Jest taka sytuacja, dla mnie niesamowicie fascynująca, dlatego że zastanawiam się, czy one mnie znają, czy ja je znam. Ale to nieprawda, dlatego że jestem w obcej pasiece. Jest dokładnie to samo.
Polecamy nasz 5. odcinek, pamiętam numer, i dla widzów tu go podlinkujemy u góry.
Biosemiotyka pszczół chyba, tak?
Tak. To było o brazylijskich pszczołach bezżądłowych i o komunikacji między pszczołami a pszczelarzem.
I tam postawiono taką hipotezę i zaproponowano model badawczy, właśnie semiotyczny, który bada różne znaki, prawda? I zachowanie tak. Czy zwierząt, czyli w tym oczywiście też człowieka, które może pomóc w udowodnieniu w przyszłości tej tezy.
Dużo się nauczyłem od pani Cegiełkowej, jak jeszcze mąż żył. Oni próbowali ze mną nawiązać kontakt taki, żebyśmy razem współpracowali. A mianowicie ja zrobiłem im kilkaset ulików weselnych, klateczek i tak dalej, ale Andrzej zmarł, została Beata, która po prostu, z którą jak coś potrzebuję, to pytam się i ona mi podpowiada. Tylko że jeszcze chciałem coś innego powiedzieć, a mianowicie o dymieniu. Uważam, że ja mogę wejść do każdej stajni, gdzie są konie, ale wcześniej daję znać, że się zbliżam.
Tak.
To podobnie z pszczołami.
Tak.
Ja je informuję poprzez to, że przychodzę, delikatnie otwieram ul i dym gdzieś tam ponad ulem, nie do ula.
Tak.
I one już wiedzą, a poza tym okurzacz stawiam sobie gdzieś z boku, on sobie leciutko dymi, a ja sobie pracuję.
No.
I to jest fantastyczne.
I to jest fantastyczne.
Czyli rozumiem, że trochę w opozycji do tej publikacji raczej takie pan mówi o metodach pokojowych współpracy z pszczołami.
Tak, bo właśnie chcę teraz nawiązać do tego, że jak z człowiekiem, można go wychować na człowieka, który będzie żołnierzem, a można wychować na człowieka, który będzie z empatią się odnosił. Pracowałem przez dłuższy czas z zakonnikiem. On mieszka w Lublinie, w Wysokim Kole, Masłowski się nazywa. I ma swoje stare metody, ale z tych jej starych metod podobała mi się jedna, niesamowicie. Oj, oj, ostrożnie, bo zadusisz pszczołę. Coś fantastycznego. I teraz spokój. wyjmuję delikatnie ramkę, żeby nie zadusić. Czasami zdarzy się, gdzieś tam podejdzie i tak dalej. Ale to jak spokój, to wtedy jest wszystko okej. Okay.
Dziękujemy za ten głos i chyba nie będziemy dyskutowali z nim, tylko przejdziemy po prostu do następnego.
Ale czy robimy przerwę, czy jedziemy jednym ciągiem?
Tylko ja chciałem dodać jeszcze jedną rzecz, a mianowicie zaskoczyło mnie to, że można wykorzystywać metody zachowania pszczół do metod zachowania używania dronów. Tak. Że to jakby jedno z drugim się łączy. Jest to perfidne, niesamowicie. Ale niedawno usłyszałem takie zdanie, że nowoczesność nie prowadzi nas do takiego rozwoju. Nowoczesność może nas zabić.
Znaczy tak, muszę pan...
źle wykorzystane.
Jeżeli na przykład... Co wszyscy, prawie wszyscy w nowoczesnym świecie, gdzie wykorzystują właśnie tą technologię, o której mówiliśmy, czyli algorytmy opracowane na podstawie obserwacji społecznych owadów wykorzystuje sieć satelit właśnie. I w komunikacji między innymi internetowej, czyli na przykład smartfony masowo z tego korzystają. No to prawda?
Cała idea telefonii komórkowej też trochę na tym polega przecież.
Tak, tak. Także to jest takie zupełnie inne wykorzystanie niż te cele, które tutaj w tej publikacji, no które według mnie są straszne, można powiedzieć. Prawda? No cóż. Naszą rolą jest informowanie o zjawiskach i tych przyjemnych, i tych mniej przyjemnych.
Tak.
Przechodzimy do drugiej publikacji. To już jest publikacja jak najbardziej świeża z tego roku.
Od razu mówimy, że mamy Polaka w spisie autorów, pana Filipiaka z UJ-u z Krakowa.
A tak, już kiedyś jego badanie omawialiśmy, jeśli chodzi o, ile dobrze pamiętam, pyłki, gdzie wyszło, to bardzo ciekawe badanie, gdzie wyszło, że pyłek, o ile pamiętam, ma często nieoptymalny skład, tak? I to jakoś tam była taka, no już zapomniałem, hipoteza ewolucyjna.
Też nie pamiętam, ale jak znajdziemy, to podlinkujemy też i pokażemy.
No w każdym razie teraz mówimy, ten tytuł po angielsku można by przetłumaczyć, krytyczne połączenie, czyli...
Albo kluczowe połączenie.
Tak, kluczowe połączenie pomiędzy różnorodnością czy środowiska, a zdrowiem dziko żyjących pszczół, czy dzikich pszczół konkretnie, czyli nie pszczół miodnych, bo tu, jeżeli chodzi o cały świat, to tutaj muszę dopowiedzieć, bo nie jest to wiedza taka powszechna, że na świecie żyje około 20 tysięcy gatunków pszczół. Nie, prawda, nie cały świat samą miodną, przełomiodną żyje, można by powiedzieć. Natomiast w Polsce mamy według różnych szacunków, według różnych badań od 450 do 500 gatunków pszczół. Także musimy zadbać też, prawda, jeżeli chcemy chronić, szczególnie, że to właśnie te inne pszczoły wśród tych dzikich pszczół są pszczoły zagrożone wyginięciem, są pszczoły, które mają status zwierzęcia chronionego, więc musimy zadbać o te inne pszczoły. I tutaj teraz naukowcy proponują pewną metodę badawczą. Proponują rozszerzyć według nich pewne uproszczenia, które pojawiały się we wcześniejszych publikacjach, czyli jak traktujemy...
Jest to taki rodzaj analizy dotychczasowych badań i takiego namysłu nad tym, w jaki sposób one były prowadzone, a też jak możemy na przyszłość w kolejnych badaniach przyjąć tezy, jakimi kierować się kryteriami przy przyjmowaniu tez.
Na samym początku, przy pomiarze zdrowia dzikich pszczół, robią pewną rzecz, jedną z moich ulubionych, czyli od razu wykładają, od razu problem definicyjny właśnie tutaj przedstawiałem, ale... Nie jest to problem właśnie żaden oderwany od rzeczywistości, bo każda taka definicja, każde to jak pojmuje się w sensie teoretycznym słowa wpływa nawet na kształt badań i oni tutaj to wprost opisują. Czyli jeżeli chodzi o pszczołę miodną, to też często się jako uogólnione zdrowie pszczół, prawda, miodnych, posługujemy się takim terminem, który można by skojarzyć jako brak chorób po prostu, tak? Ale są już bardziej zaawansowane pojęcia, jak na przykład dobrostan pszczół i my też omawialiśmy już tego typu artykuł, który analizuje nawet to, jak się pszczoły mają pod kątem etycznym. I oni sugerują to samo trochę rozszerzyć, bo uważają, że samo badanie braku chorób w kontekście jak się mają dzikie pszczoły jest po prostu niewystarczające i proponują rozszerzyć je w ten sposób. jako wielowymiarowa koncepcja zdrowia pszczół, zdefiniowana jako dobrostan każdego osobnika w wyniku jego interakcji z lokalnym środowiskiem. To jest dużo bardziej szersza koncepcja niż po prostu brak chorób, prawda?
A artykuł jest bardzo ciekawy i tak naprawdę to można się zadumać, czytając go, nad ogromem współzależności między środowiskiem a organizmem pojedynczym. Bo to jest tak, że właściwie ten wąsko pojmowany dobrostan jako stan, jako brak chorób, można przyjąć jako pewną funkcję na przykład właściwego trawienia, właściwego pożywienia. Jeżeli mamy właściwe pożywienie, jest ono właściwie trawione, to prawdopodobnie organizm będzie właściwie zaopatrzony w potrzebne mu składniki.
I na przykład, jeśli chodzi o pszczoły miodne, przy chorobie nosemoza mamy do czynienia z niewłaściwym trawieniem, tak?
Tak. No bo grzyby nosema spore nam blokują możliwości prawidłowego trawienia. I teraz już na tym etapie rzeczywiście mamy dwie możliwości zakłócenia. Po pierwsze, trawienie może być niewłaściwe. Po drugie, składniki odżywcze mogą nie być dostępne.
Diapauza, czyli to, co nawet Bartek mówił na wcześniejszej
tak
prelekcji,
jest.
Czyli ten spoczynek, w tym zimowy spoczynek, jeżeli chodzi o pszczoły miodne, ale przecież nie tylko pszczoły miodne, bo wszystkie dzikie pszczoły, na przykład murarki, prawda, pszczoła imago, w wersji
tak.
Imago przecież zimuje także.
On ma swoje wymagania wobec metabolizmu, tak. Wobec funkcji żywieniowych
i
też.
I takie praktyki, jakie na przykład w przemysłowym pszczelarstwie stosuje się w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych, no w sposób drastyczny zaburzają coś takiego, prawda?
I teraz tak, no wiadomo, że każdy organizm, pszczoła jest dość dobrze zbadana. Wiemy, jakich potrzebuje na przykład pierwiastków typu cynk, żelazo, jakie lipidy, jakie aminokwasy, jakie sterole, glikogen, białka są potrzebne oraz ich wzajemne proporcje. Bo też stopień przyswajania jednej substancji może być zależny od poziomu drugiej substancji w pożywieniu. Mamy to i u pszczoły, i także u człowieka, bo te funkcje żywieniowe nie różnią się aż tak bardzo, począwszy od owadów, a ssaków.
I wiemy z całą pewnością, że po prostu obniżona wartość odżywcza środowiska wpływa na zmniejszoną odporność. Wiemy na różne
tak,
choroby.
Tak, tu dochodzi nam kwestia odporności i teraz czy... Jako pszczelarze wiemy, że bardzo ważne jest zapewnienie ciągłości pożytkowej pszczołom, tak? Bo to jest kluczowe. Jeżeli jeżeli zostawimy pszczoły po rzepaku na polu rzepakowym, bardzo łatwo sobie wyobrazić, jakie będziemy mieli problemy.
Tak, ale jeśli chodzi o właśnie to zdrowie gatunków pszczół, to wiemy na ten temat mniej. Znaczy, z całą pewnością wiemy, jak tutaj naukowcy w tym wstępie teoretycznym wyjaśniają, że znaczy, to już jest nawet nie wstęp, tylko główna treść artykułu, że bez wątpliwości bardziej różnorodne środowisko, tam gdzie występują łąki właśnie różnych dzikich roślin, im sprzyja. Ale nie jest to tak proste, że im większa różnorodność i właśnie oni się nad tą metodą zastanawiają, żeby to połączyć. To nie jest takie proste, jak nam się wydaje, że im większa różnorodność, tym zawsze lepiej dla, prawda, dzikich pszczół.
Otóż nie jest to takie proste, bo są różne nisze żywieniowe. Każdy z gatunków ma własną niszę optymalną, która jest zaznaczona tym zakreskowanym obszarem i taką niszę, którą jest w stanie znieść, wytrzymać. Ale zwróćmy uwagę, że jeśli znajdziemy się tutaj, w tym miejscu, to znajdziemy się poza niszą żywieniową wszystkich tych gatunków, które by tutaj występowały.
I taki drobny przykład. Pszczoły dzielą się, to jest bardziej skomplikowane, ale w sposób uproszczony powiem, że pszczoły dzielą się na generalistki i specjalistki. Są pszczoły, które na przykład potrafią się tylko odżywiać i są dostosowane do jednej rodziny roślin. A nawet są takie, które tylko zależą od jednego gatunku roślin. A pszczoły miodne z kolei są w opozycji do tego, czyli są bardzo elastyczne, wieloma potrafią się roślinami odżywać. I teraz taki prosty przykład. Jeżeli w jakimś miejscu zarządca środowiska stwierdzi, że kupuje sobie komercyjną łąkę, na która, jak obiecuje producent, jest bardzo różnorodna, są tam setki różnych roślin, ale prawda, zaora na przykład teren, czyli zniszczy poprzednie rośliny, które tam rosły, i zwiększy różnorodność, bo posadzi tam, prawda, wiele innych kwiatów, ale zabraknie tego jego jednego gatunku, to ta pszczoła, która była specjalistką, która żywiła się tym gatunkiem, po prostu może wymrzeć na danym
momencie. Tutaj mamy taki przykład właśnie. Jest przykład generalisty i jest przykład specjalisty, który specjalista nie przeżyje dobrze w ośrodku, który będzie w tym rejonie. I tutaj mamy dwa rodzaje zdywersyfikowanych łąk. Jedna o wysokiej dywersyfikacji, druga o nieco zmniejszonej dywersyfikacji. I jeśli przyjmiemy pewien schemat działania, no to gatunek numer 2, numer 4 i numer 6 na tej łące nie jest w stanie przeżyć.
Ważne są również warunki środowiskowe, czyli na przykład dostępność wody. Pewne rośliny po prostu wytwarzają więcej pyłku, więcej nektaru, są bardziej wrażliwe na niedobór wody, a pewne nie. Na przykład żmijowiec pospolity czy farbownik lekarski to są takie rośliny, które w naszym tutaj w środowisku polskim dobrze znoszą takie gleby ubogie i dosyć mają głębokie korzenie, są odporne na suszę. No i na przykład błędem by było z punktu widzenia w ogóle ochrony różnorodności i zrównoważonego rozwoju, czy pewnego, jak ja to lubię mówić, odżywalności środowiska, czyli zdolności do regeneracji i ochrony pszczół, gdyby na przykład to zaorać i posadzić tam komercyjną mieszankę, w których nie byłoby tego żmijowca, czy maku polnego, czy farbownika.
I teraz jako człowiek tak naprawdę mamy wpływ na każdy z tych etapów, o których tutaj mniej więcej mówiliśmy przez cały ten artykuł, czyli mamy wpływ na zarządzanie zasiewami i uprawami, na stosowanie pestycydów lub ich niestosowanie, nawet mamy wpływ na pasożyty, które dręczą pszczoły, bo tak naprawdę to nasz sposób gospodarowania sprowadza je, niektóre z nich, w nasze rejony.
No i cóż, konkluzją jest taką, że oni zaproponowali metodę badawczą, która jest bardziej kompleksowa, zauważyłem, że mamy wciąż dużo nierozstrzygniętych pytań i powinniśmy bardzo ostrożnie podchodzić w ingerencję w środowisko, a raczej dbać o to, skupiać się też na tym, co już wiadomo, że powinniśmy chronić. Zamiast dążyć do być może niepotrzebnych przekształceń.
Sugerują bardzo wielką uważność.
Tak.
To jest właściwie wszystko, co w tym artykule
mówię. Czy są jakieś pytania co do tej publiki?
To jest niesamowite, co mówicie.
Tutaj, jeżeli może pan wziąć mikrofon, żebyśmy
ale
nagrały.
Ale może państwo coś powiedzieć. Co mnie zafascynowało i jakie skojarzenia mam? A mianowicie, tak jak u człowieka, jesteśmy różni. To jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest taka, że prawdopodobnie pszczoły też, wielkość ich, aparat gębowy, determinują może tym pożytkiem, który mają tak podyktowany przez człowieka. Nie zawsze fortunnie, tak, że tak powiem, i tak dalej. No tak. I ja podam przykład najlepiej. Moja żona urodziła się w mieście, nigdy krowy nie widziała, ale potrafi doić. Przepraszam za dygresję. Ja natomiast na wsi. Ja zjadam bardzo dużo warzyw, owoców. Nie mam żadnego problemu zjeść czosnek i nie mam żadnych sensacji. Żona na przykład, no, czosnek to dla niej jest coś tragedia. To uczulenie, mnóstwo różnych rzeczy i tak dalej.
I też musicie państwo z uważnością podchodzić do swojego pożywienia.
Tak, i dlatego, ponieważ jesteśmy dla siebie tolerancyjni, to żyjemy już ponad 50 lat.
Harmonii,
tak jest. To podobnie można odnieść i do pszczół. Ja porównam jeszcze to, co państwo powiedzieli, panowie powiedzieli, bo mam takie skojarzenie. Uprawiam ogród. Warzywa wszelkiego rodzaju. Ekologicznie. Plewie. Nie nawożę żadnymi sztucznymi nawozami, żadnych oprysków i tak dalej. Warzywa są beautiful. Ale chwasty bardzo często plewie, dlatego że wtedy mam mało roboty. Bo jak urosną już, to już jest za późno, prawda? O co mi chodzi? Chwast trzyma się jednym korzonkiem. Żywy. Jakby go nie wyciągnął, po 3-4 dniach jest coraz większy, a po tygodniu już urośnie. Natomiast roślina uprawna nie. Uszkodzona
ma trudniej.
Ma dużo trudniej. Czyli natura.
Tak, zdecydowanie. To też wiele badań potwierdza, że same ogrody czy same pola, czyli przystosowane do rolnictwa, zdecydowanie nam nie wystarczą do zapewnienia różnorodności pszczół. Oczywiście tak. Wszystkich pszczół, nie tylko pszczół miodnych. Musimy jednak zadbać o również nieużytki. Zabezpieczać je przed roślinami obcymi i inwazyjnymi, które po prostu potrafią też niszczyć różnorodność, ale również przed przesadną ingerencją ze strony człowieka, przed na przykład tak zwaną betonozą.
Tak.
Nawet w miastach o takie nieużytki dzikie, czy tam naturalizowane powinniśmy szczególnie dbać. Same ogrody, same pola zdecydowanie nie wystarczą do zachowania tej różnorodności. Już omawialiśmy też takie artykuły, które wskazywały, to chodziło o inne pszczoły, o inny gatunek melipon w Australii, które wskazywały, że tam, gdzie nie ma tego typu rzeczy, a pszczoły się żywią właśnie, czy to na przykład tam chodziło o pola rzepaków, no nie mają tego zdrowia takiego.
No, rzepak modyfikowany nie jest zbyt korzystny.
Nawet nie chodzi o to, że modyfikowany, to jest po prostu...
Tak.
Tutaj wcześniej było powiedziane, że okej, że zapewnia bardzo dużo pokarmu, ale dlaczego wtedy zadałem to pytanie, co później? Dlatego, że przepraszam, ale ta ilość naprodukowanych pszczół, no coś się z nimi później musi dziać, bo ten pokarm jest tylko przez ile nektaruje rzepak? No tydzień, prawda?
Tak, właśnie.
Ale nadal to jest skończony czas.
No właśnie. No, i przede wszystkim zapewnia monodietę, czyli tylko jeden rodzaj pyłku, prawda? Więc po prostu, no, badania raczej wskazują, że nie jesteśmy w stanie zapewnić zdrowia pszczół przy tego typu środowisku.
Obserwuję pszczoły, bo akurat metr obok pasieki jest naturalna łąka. Różnorodność niesamowita. Także cieszę się z tego bardzo.
Chodzi o siedliska, bo najwięcej gatunków pszczół w Polsce żyjących to są pszczoły ziemne. Około 80% pszczół żyje w ziemi. Kopie sobie różnego rodzaju głębokie norki. I wszelkie takie odsłonięte na łące tereny, czyli na przykład fragmenty piasku czy gliny są właśnie bardzo pożyteczne i umożliwiają im życie, bo nie możemy się martwić tylko o pożytki, ale również o miejsca siedliska, ich rozmnażania. Więc to może się wydawać z perspektywy jakiejś takiej zadbanej łąki, prawda, fragment brzydki. Tak samo pewne luźno rozrzucone kamienie są na przykład siedliskiem dla murarki na kamionki. Tak. Ona właśnie buduje swój domek, można powiedzieć, na kamieniu. Czy na poru rolniczym, czy w uporządkowanym ogrodzie, no nie mamy, prawda, takiej skłonności, czy nawet jest to niekorzystne na przykład na polu, prawda, monokulturze, żeby takie rzeczy zostawiać, na przykład kamienie, no, są usuwane, prawda? Więc musimy też, jako społeczeństwo, które chce chronić i zapewnić też sobie, bo to wpływa na nasze też zdrowie, musimy dbać o te dzikie tereny różnorodne, w tym nieużytki i oni właśnie i ta metoda ma po prostu ulepszyć badanie i w przyszłości stosowanie lepszego zarządzania środowiskiem.
O, właśnie, to chciałem jak gdyby nie podsumować, tylko powiedzieć, że całość, jaka tworzy nasz świat, przyroda, dopiero daje nam ten efekt pożądany. Natomiast w oderwaniu zaczynamy chorować. Ludzie, którzy się źle odżywiają, to jak pszczoły, no niestety pozbawieni są na możliwość szybszego i łatwiejszego dojścia do zdrowia.
W cybernetyce, czyli w nauce o systemach, mówi się to, co pan powiedział, mówi się w ten sposób, że do sprawy trzeba podchodzić holistycznie.
Tak, holistycznie. Nie ulega absolutnie żadnej
wątpliwości. I potraktujmy to jako puentę tej części
tego
artykułu. Przejdźmy do następnego.
Chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś inne pytanie. Bo tu nie ma. Dobrze, to przejdźmy do No i ostatni artykuł do omówienia. Moglibyśmy powiedzieć unikanie tragedii tolerancji pasożyta w pszczelarstwie darwinistycznym.
Na czym polega tragedia tolerancji?
I w ogóle takie... wyjaśnijmy, na czym polega pszczelarstwo darwinistyczne.
Tak. To zostawię to tobie. Jesteś bliżej, mimo wszystko bliżej, więc opowiedz.
Czyli ja najpierw, dobrze. Tak. Czyli pszczelarstwo darwinistyczne to jest taka koncepcja opracowana przez, bardzo młoda koncepcja, wydaje mi się, że około 8-9 lat temu przez amerykańskiego biologa, behawiorystę Toma Siliego. Polega ona...
Sileja.
Sileja, przepraszam. Polega ona na tym, że mamy pewną pulę na pasiecze, pewną pulę pszczół miodnych, które utrzymujemy w dość specyficzny sposób, czyli korzystamy z małych uli, najczęściej jednokorpusowych. To dotyczy Stanów Zjednoczonych, więc najczęściej, najbardziej popularnym ulem jest tam Langstroth, czyli jeden korpus pełnego ula Langstroth. I korzystamy tylko z jednej, ewentualnie jeśli chcemy pobrać miód, korzystamy tylko z jednej nadstawki, pół nadstawki. Pozwalamy tym pszczołom się też, prawda, roić, co ma też dobroczynny wpływ na ich zdrowie, szczególnie tego macierzaka, czyli tej rodziny, która zostaje później w tym ulu. No i dość specyficznie podchodzimy, jeśli do zdrowia pszczół, czyli nie leczymy standardowo pszczół, a właściwie w ogóle ich nie leczymy, chyba że pszczoły dojdą, ale monitorujemy zdrowie pszczół, prawda? Czyli monitorujemy porażenie dręczem pszczelim, czyli pasożytem Varroa destructor. Jeśli osiągnie 3%, twórca tej koncepcji twierdził, że możemy zastosować albo wtedy eutanazję, czyli po prostu humanitarne zabicie tych pszczół. On z kolei proponował, no nie wiem, na ile to jest metoda humanitarna, ale proponował, bo polega na zaduszeniu pszczół, czyli proponował roztwór mydła, albo po prostu wymieniamy matkę pszczelą tylko na jak z linii odpornej, tylko że najpierw musimy, prawda, posiadać w swoim pobliżu, tam gdzie gospodarujemy, tą linię odporną. No, w przypadku Polski akurat no, ta sytuacja na razie jest, prawda, fikcją. Więc... No i czyli można powiedzieć, że jest to zastosowanie pewnego mechanizmu, stąd nazwa, darwinistycznego, czyli pewnej...
Przeżyj albo zginij.
Ale... mechanizmu darwinistycznego, czyli selekcji naturalnej, która będzie, według przynajmniej autora tej koncepcji, będzie selekcjonowała nam tą pulę rodzin pszczelich na pasiece w kierunku coraz bardziej odpornych pszczół. I tutaj pojawiają się właśnie autorzy, którzy zaczynają z tym dyskutować.
Tak, tak? No bo jednym z największych niebezpieczeństw wynikających właśnie z tego, że pszczoły są atakowane przez Varroa destructor, jest to, że on przenosi wirusy. Mi się tu bardzo spodobało taka zbitka virus vectoring i tak mi w głowie zaświeciło, wektoruje wirusy. Wydaje mi się to nawet celne dosyć, ponieważ wektor oprócz kierunku ma jeszcze zwrot i ten zwrot mi tak silnie tak do mnie mówi. Ale w każdym razie pszczoły narażone zmniejszają swoją odporność. Także i na pestycydy, bo to jest dodatkowy czynnik, który stanowi obciążenie dla pszczół. One zmniejszają swoją odporność i pszczoła zaatakowana przez wirusa ma tym mniejsze szanse przeżycia, im w większym stresie odpornościowym żyje. Im ma sama mniejszą odporność, ma problemy ze stresem żywieniowym, ale też z samym tym, że w stadium larwalnym wychowywała się w obecności pasożyta i też ma obniżony poziom zdrowia. Więc, a przy okazji jeszcze jest jeszcze jeden czynnik, bo autorzy mówią, że czynnikiem obciążającym system odporności pszczoły jest nie tyle pionowe rozprzestrzenianie warozy, czyli poprzez rójki i poprzez to, że zwiększa się ten czynnik, ile przez właśnie spotkania na kwiatach i poprzez to, że...
Albo też gubienie na przykład na pasiece, czyli...
Albo też gubienie na pasiece, czyli... przez zagęszczenie, przez
czyli
to,
nie
że
przez pszczoły... rozmnażanie, tylko przez ula do
częściej,
ula.
Częściej tworzą interakcje między sobą i też wymieniają pasożyty.
I to zmienia nam relacje na linii pasożyt pszczoła właśnie. I to
tak
w sposób
jest.
Drastyczny, tak.
Tak jest. No i tu rzeczywiście dochodzimy do dwóch właściwie form.
Jak mógłbyś przewinąć właśnie do tego rysunku, bo to jest dosyć tam dobrze
tak,
pokazane,
już,
o co
już
chodzi.
Już to robię. Prawdopodobnie rysunki mi się nie pojawiły, a być może nie wiem,
wgrały się.
Nie wgrały się.
O, jest.
Tak, to jest to.
Naukowcy dość, akurat ci, w tym artykule, który ma charakter teoretyczno-ewolucyjny, rozróżniają na dwa zjawiska, które są odmienne, według nich na tolerancję i odporność, tak? I tutaj widzimy, jeżeli mamy do czynienia z tolerancją, to mamy tak, że pszczoła, w tym wypadku oczywiście pszczoła miodna, jest obciążona dręczami, osobnikami dręcza pszczelego,
Musi to znosić.
I na tych kwiatach rozprzestrzenia też na inne pszczoły te pasożyty i wirusy. Ale o co chodzi? Nie chodzi tylko tutaj o pszczołę miodną, tylko również w środowisku żyją inne gatunki pszczół miodnych, dzikie pszczoły, prawda? Czmiele, pszczoły samotne, smukliki. I teraz te wirusy mają bardzo, już omawialiśmy taki artykuł, mają łatwe zdolności do zarażania i zostało to już udowodnionych innych gatunków pszczół. Potrafią się na nie przenosić. Nawet jeżeli na tych innych pszczołach ten wirus się nie zaczyna replikować, czyli można powiedzieć w cudzysłowie rozmnażać, to może je osłabiać, prawda? I jeżeli zależy nam na ochronie przyrody, no to nie chcemy, prawda, tego typu te relacji. Będziemy uznawali, że to jest efekt zewnętrzny szkodliwy, prawda?
Alternatywą w nieleczeniu jest wyhodowanie pszczoły odpornej, takiej, która sama jest w stanie zmniejszyć populację roztoczy poprzez na przykład odsklepianie komórek, wyrzucanie zakażonego czerwiu.
Czy wręcz niedopuszczanie, prawda, do
czy
ula.
Niedopuszczanie, ale też problemy z rozrodem, odsklepianie komórek z czerwiem i wyrzucanie osobników dręcza.
I teraz czym jest ta tragedia, jak naukowcy tutaj nazywają? Wydaje mi się, że oni trochę nawiązują do tragedii wspólnego pastwiska. Tak mi się coś wydaje do
tak,
tego terminu.
Tak, to na pewno.
Tragedia właśnie tolerancyjnych pszczół. Oni uważają, że jeżeli zastosować tą metodę według koncepcji Toma Sealy'ego pszczelarstwa darwinistycznego, zwłaszcza kiedy pszczelarze najczęściej nie stosują to według metody. Dlatego, że ja się szczerze mówiąc, to taką koncepcję opisał Tom Sealy. Być może on tak robił, ale ja jeszcze nigdy nie spotkałem albo jakiegoś pszczelarza amatora, bo najczęściej to stosują amatorzy, którzy rzeczywiście stosowałby to kryterium właśnie albo wymiany matki, albo
30%.
Albo eutanazji pszczół, czyli nie dopuszczał do śmierci z powodu dużego porażenia pasożytem Varroa. Oni twierdzą, że to jest sytuacja środowiskowa negatywna i nawet jeśli dojdzie przy takim bond teście, czyli w momencie, kiedy pozwalamy pszczołom po prostu na pasiekach, czyli w zupełnie w innych warunkach niż naturalnych, gdzie pszczoły są nienaturalnie zagęszczone i dochodzi do tej właśnie do tej poziomej transmisji, do przekazywania sobie patogenów z rodziny na rodzinę. Oni twierdzą, że jest wysokie prawdopodobieństwo, jeżeli tą metodą pszczoły nawet na pasiece nabędą dużą tolerancję, czyli te pszczoły pomimo dużego, to jest właśnie ta różnica pomiędzy odpornością, pomimo dużego porażenia, nawet powyżej tego 3% będą w stanie żyć i nawet pszczelarz będzie mógł na nie gospodarować, to po prostu wchodząc w interakcje, stałe w interakcje, których nie da się uniknąć ze środowiskiem, przenosząc te wirusy, wirusy, które są też, mają po prostu, są zmienione, prawda? I też takie wirusy, które współżyją z gospodarzem, który jest tolerancyjny, oni twierdzą, że mogą być nawet bardziej zjadliwe i mieć na przykład w porównaniu do wirusów na przykład u pszczół odpornych właśnie, mogą mieć zwiększoną wirulencję i mogą zarażalność. Jeżeli takie wirusy przeniosą się na inne pszczoły, to mogą bardziej szkodzić tym pszczołom. Więc powstaje taki paradoks, że tutaj z jednej strony pszczelarz ma te bardziej tolerancyjne pszczoły, a z drugiej strony bardziej szkodzi środowisku. No taki z tego.
Ale też w tej własnej pasiece, w tych rodzinach, które właśnie są silnie tolerancyjne, liczba śmiertelności może być per saldo większa od liczby śmiertelności w pasiece nieodpornej z powodu tego, że taka rodzina, radząc sobie z tym natłokiem wirusów poprzez na przykład zwiększone czerwienie, generuje większą ilość osobników, które w sposób taki trochę sztuczny wykazują dobrą siłę, dobry potencjał rodziny, a tak naprawdę gdzieś tam w tle może być proces tego, co oni nazywają właśnie tą tragedią.
I oni twierdzą, że my jako pszczelarze w tych takich sztucznych warunkach pasiecznych przede wszystkim chcemy dążyć do tej, najlepiej by było dążyć do odporności pszczół i dostosowanej do tej odporności właśnie w mechanizmie koewolucyjnym pasożyta, czyli dręcza pszczelego i wirusów, z którymi on współżyje. Podają tutaj różne możliwości.
Różne konfiguracje.
Których jest 6, o ile pamiętam.
Ja naliczyłem 4 podstawowe. Odporność na wirusy kontra tolerancja warozy. I to jest spotykane w Papui Nowej Gwinei, na jednej z brazylijskich wysp. Jest sytuacja taka, że tam nie ma wirusa zdeformowanych skrzydeł DWV, który głównie dziesiątkuje rodziny pszczele. I tam te pszczoły wykazują silną tolerancję warozy. Im ona po prostu tak bardzo nie przeszkadza. Ona sobie może tam między nimi żyć. Rodziny żyją i funkcjonują. Jest też taka dosyć silna właśnie na Gotlandii, która dość często jest przywoływana. To są pszczoły, które są tolerancyjne wobec wirusów i tolerancyjne wobec warozy. Tam ten poziom warozy jest jaki jest, pszczoły sobie z nimi radzą, ale też miana wirusów w tych rodzinach są tak wysokie mniej więcej, jakie zabiłyby inne rodziny. Więc tak naprawdę te pszczoły tolerują też poziom wirusów wyższy niż w innych rodzinach. I tu jest taka sytuacja, że spotyka się czasami głosy, że możemy pójść takim śladem jak na Gotlandii dochować się takich pszczół u nas właśnie poprzez pszczelarstwo darwinistyczne, co byłoby chyba trudne ze względu na to, że pszczoły na wyspie funkcjonują w zupełnie innym
warunkach. Ale też byłoby środowiskowo właśnie według nich niekorzystne tutaj, z tego punktu widzenia, że zarażałoby też te inne dzikie pszczoły.
To tak.
No właśnie, wręcz piszą, że ten program jest oparty na kaprysach, selekcyjnych, a my chcemy jednak oni proponują alternatywę jako w sposób selekcji kontrolowany i sposób hodowlany, tak, w oparciu o pewne znane mechanizmy właśnie odporności, bo oni chcą dążyć...
Jednym słowem, odporność na wirusy i odporność na warozę to jest tym, czego powinniśmy szukać, żeby nie szkodzić środowisku, a też dochować się pszczół, których nie będziemy musieli...
Takie, które będą charakteryzowały się też długowiecznością, żywotnością, również odpornością na ten system rolniczy, no bo nie ukrywajmy, że na przykład taka mimo że to jest mała pasieczka, no to jednak jest to działalność rolnicza. Te rodziny są w sposób tutaj 8, z tego co widzę, jest jednak ulic skoncentrowanych, a przecież wiemy, że to jest i tak, że są dużo, dużo bardziej zagęszczone pasieki. Także ich wnioski są takie, żeby tej tragedii tolerancyjnych pszczół uniknąć i wpływu negatywnego na środowisko, selekcjonujmy w sposób kontrolowany za pomocą hodowli pszczoły na właśnie odporność. Czyli pszczoły, które będą się charakteryzowały same będą dbały o to, żeby było niskie porażenie.
Żeby był niski poziom porażenia warozą.
Cóż.
Taka jest konkluzja.
Jakieś pytania, wątpliwości?
Ja może nie pytanie czy wątpliwość, tylko jakieś takie uwagi.
Tak.
Bo ja nie do końca znam tą koncepcję i ją propaguję zresztą, koncepcję pszczelarstwa darwinistycznego. Napisałem też artykuł do pszczelarstwa na ten temat. Ja nie do końca widzę w tej koncepcji to, co tutaj podnosiliście i zakładam wynika to też z opinii autorów, że ta koncepcja ma jakoś sprzyjać utrzymywaniu pszczół tolerancyjnych, ale nieodpornych.
Znaczy tak oni uważają, że w metodzie Sileya po prostu tak wyjdzie.
Tak,
tak będzie wychodziło.
Tak?
Szczególnie jak pszczelarze co ja mogę potwierdzić, no nie stosują w tej metody właściwie w pełni, no bo...
No to znaczy ja tego tak nie widzę, jak w takim razie jak autorzy tego badania, bo moim zdaniem koncepcja pszczelarstwa darwinistycznego polega po prostu na tym, żeby utrzymywać pszczoły w warunkach zgodnych z adaptacjami biologicznymi i żeby stymulować też w pewien sposób selekcję odporności tych pszczół, nie tylko tolerancji. Bo jeżeli nawet weźmiemy pod uwagę ten próg 3%, który większość hodowców i Thomas Cilley również zaleca, żeby wykonać eutanazję bądź wymianę matki i leczenie, to też długofalowo wpłynie, przynajmniej w założeniach, na hodowlę odporności. Dlatego, eliminujemy te osobniki, które do takiego porażenia dostarczają.
Oni mówią, że jeżeli pszczoły będą odporne, to wirusy nadal będą zjadliwe, a mogą być nawet bardziej i przenosić na inne pszczoły.
Jeżeli będą tolerancyjne.
Tak, dokładnie.
No ja w pewnym sensie się zgadzam z takim założeniem, tylko jakby mówię, nie widzę tutaj tego, żeby ta koncepcja miała sprzyjać tolerancji nieodpornych pszczół.
No wiesz co, nie jestem specjalistą ewolucjonistą, jakby mogę powiedzieć, że oni po prostu przyjrzeli się tej koncepcji i stwierdzili, że jest duże prawdopodobieństwo, że wynikiem, wręcz piszą tu o kaprysach tej selekcji, że robiąc coś takiego, ten błąd też, no pszczelarz nie jest w stanie tego kontrolować, a według nich...
Ale to nie jest, jeżeli mogę wejść w słowo, to nie jest błąd test, bo pszczelarstwo darwinistyczne jest bardziej tym tak zwanym soft bond test, czyli na przykład co propaguje Oliver czy Osterlund.
Ale kto to stosuje? Znaczy chodzi...
Ja mówię o koncepcji, mówię o tym, jak to jest praktycznie.
Ale trzeba też trochę, jeżeli ta koncepcja jest nierealizowalna właśnie, znaczy, albo być może jest niedostatecznie promowana, nie wiem, ja się nie spotkałem jeszcze z osobą, amatorem, która robiłaby tą eutanazję. Często wydaje mi się, że ta koncepcja jest rozumiana na zasadzie bond testa, czyli po prostu zostawia się pszczoły własnemu losowi, ale właśnie w warunkach pasiecznych. I też wydaje mi się, że niewiele osób stosuje te rekomendacje, jak na przykład minimum 30 metrów oddalenia uli od ciebie, które byłyby najlepsze.
Zgoda. Nie, to jest pewna wyidealizowana koncepcja, która w praktyce zapewne w 100% nie jest przez nikogo stosowana, bo ona zakłada właśnie i izolację od siebie i tak dalej. Natomiast mówię, ja tu w założeniach teoretycznych tej koncepcji, tak jak je przedstawił Thomas Cilley, to ja nie widzę tego, żeby ona miała podtrzymywać nieodporne pszczoły. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że ona jest metodą, która będzie sprzyjać też selekcji.
Rozróżniają,
to tyle chciałem.
Bo oni jeszcze inne metody, inne techniki, bo przecież mamy tą linię POL, która jest która jest odporna. Ale na przykład pszczoły z linii POL są właśnie bardzo nieodporne, bardzo słabo odporne na wirusy. I teraz jeśli wydarzy się taka sytuacja, że pasożyty jednak przełamią tę barierę i przeskoczą na wyższy poziom rozrodczości, to prawdopodobnie pszczoły z linii POL załamią się szybciej niż byśmy się po nich tego spodziewali.
Ale to jest wynik selekcji kierunkowej i doboru sztucznego, bo jak na przykład masz pszczoły primorskie, które też tam badają, one mają zupełnie inną tolerancję i odporność też, nie?
Pozwól, że przeczytam ci ten pewien fragment dotyczący właśnie tego pszczelarstwa darwinistycznego. W przypadku darwinowskiego pszczelarstwa Cilleya to podejście czarnej skrzynki selektywnie hoduje odporność na wroga bez żadnych specyficznych mechanizmów behawioralnych lub fizjologicznych. Kolonie są wybierane pod kątem prostego fenotypu niskiego wroga. W opisie Cilleyego jego darwinowskie pszczelarstwo jest osiągane przez wybranie progu inwazji roztoczy, po przekroczeniu którego kolonie uznaje się czy rodzinę za skazaną na zagładę i odrzuca, po prostu eliminuje z dalszego procesu hodowli. Cilley przedstawia to jako przyspieszenie darwinowskiej selekcji naturalnej, ale my twierdzimy, że to są dwa znacząco różne procesy. Paradygmaty hodowlane Cilleya nie działają w ten sam sposób, co selekcja naturalna przez stado ocalałe, jak opisują inni badacze pszczół miodnych, a wyniki ewolucyjne nie będą takie same. Selekcja pod kątem niskiego obciążenia pasożytami roztoczy nie pozwala na ewolucję tolerancji varroa, jak się na przykład też właśnie w lesie Arnott stało. Jak podają to jako przykład, że tam pszczoły są nadal dość mocno obciążone tymi roztoczami, a żyją. Tylko obecne wysiłki Cilleya w popularyzowaniu podejściu do selekcji dla lepszych pszczół wśród pszczelarzy gdzieś tam zaginęło w innym rozumieniu tego pszczelarstwa, jako po prostu stado ocalało. Czyli można powiedzieć, że ten bond test, prawda? Na podstawie przypadków ewolucyjnej tolerancji omówionych przez nas, przewidujemy, że będzie to miało zupełnie inne wyniki niż intencje, prawda? Jako ten próg, jako że selekcjonujemy na pszczoły, które utrzymują na niskim porażeniu dręcza pszczelego. No. Nie mają jeszcze, prawda, tutaj empirycznych dowodów.
Okej, nie przekonuje mnie to, ale przyjmuję, że tak założyli.
No, ale pytanie, czy nie przekonuje dlatego, że jest to, wiesz, po prostu niezgodne ze twoim poglądem na pszczelarstwo, czy...
Myślę, że
to znaczy nie.
Nie,
no wydaje mi się, że jakby metody selekcji odporności pszczół oparte na progach selekcyjnych doprowadzają zarówno do wykształcenia tolerancji, jak i odporności, tak mi się wydaje, a tutaj mamy dodatkowo jakby jeszcze rozstawienie w odpowiednich odległościach uli, mniejsze siedliska i tak dalej, więc mamy jakby ułatwienie życia pszczołom przy połączeniu jakby...
No zgadza się, ale
selekcyjnego.
Pewną wadą jest, że to zostało rozpopularyzowane jako tylko ten głównie bond test. To jest w sumie niezgodne z założeniem...
Z założeniami Sealeya, bo Sealey absolutnie nigdy nie mówił, że należy pszczoły zostawiać.
No tak, ale jednak tak. Jeżeli mówimy o tragedii tej tolerancji, prawda, tej pewnej pułapki, o roznoszeniu tych patogenów, które mogą bardziej szkodzić innym gatunkom pszczół, no to musimy sytuację realną, prawda, przewidywać, jaka ona nastąpi. No i tutaj, jeżeli chcemy dbać też, prawda, o inne pszczoły, no to jest według nich to zagrożenie, które należy wziąć pod uwagę, a które według nich często nie jest brane pod uwagę. I tyle.
Okej.
Okay. Dobrze, to na tym w takim razie zakończymy nasz odcinek i zapraszamy.
Dziękujemy. Nagrywaliśmy jeszcze raz, przypominę, w Zamku Zjanowcu na Festiwalu
Kultury Pszczelarskiej.
Zapraszamy za rok. Jeśli tutaj nie byliście, w przyszłym roku, o ile wiem
się. Tak. Widzimy się, miejsce ma potencjał, jest pięknie i warto przyjechać.
Cześć.